Trzecie milenium w Radiu Poznań. Skąd się biorą czarne dziury? Panie profesorze, to są po prostu zapadłe gwiazdy.
To są zapadłe gwiazdy. To pan redaktor tu najbardziej popularnie to przedstawił. Tak rzeczywiście jest. Ale chyba w takim fundamentalnym wyjściem zrozumieniu, dlaczego jest różna natura różnych obiektów zawieszonych na nieboskłonie, to to, że los gwiazdy, każdej gwiazdy, zależy od jej masy. No, nasze Słońce ma taką masę, jaką ma i my możemy przewidzieć, że ona podzieli w konsekwencji, kiedy przestanie już świecić, kiedy energia zostanie zużyta w postaci promieniowania i na ciepło, i na światło, no będzie białym karłem. Czyli my możemy przewidywać los gwiazdy na podstawie jej masy. Masa jest takim kryterium podstawowym i w zasadzie jedynym, fundamentalnym, jak potoczy się los. A więc jeżeli masa danego obiektu jest mniejsza od 1,4, to jest granica Chandrasekhara, to wówczas mamy układy, które nazywamy białymi karłami.
I one nie będą nigdy czarnymi dziurami.
Nigdy nie będą czarnymi dziurami. Potem przechodzimy do tego przedziału, nazwijmy to środkowego, a więc masa jest większa od 1,4 masy Słońca, czyli masy Chandrasekhara, ale mniejsza od trzech mas, to mamy wówczas gwiazdę neutronową.
Też nie będzie to czarne.
Oczywiście. I powyżej trzech mas naszego Słońca mamy czarne dziury. I wtedy następuje zjawisko grawitacyjnego zapadania, czyli dzieją się, można powiedzieć, procesy o charakterze ekstremalnym. A więc następuje wręcz deformacja, można powiedzieć, zniekształcenie czasoprzestrzeni. Czyli do środka gwiazdy następuje jakby zapadanie się całej materii. A więc zwycięskimi siłami okazują się siły grawitacyjnego, tak.
Czyli to wszystko, co było na zewnątrz gwiazdy, wpada do jej środka, zwiększając jeszcze to pole grawitacyjne tak naprawdę, bo ona wciąga też kolejne
obiekty.
Rośnie gęstość, rośnie masa i ta grawitacja de facto się powinna zwiększać. Mam takie pytanie, bo ta Betelgeza, która się koło nas w tej chwili tam 4000 bodajże to jest lat świetlnych, ona też...
Należy do czerwonych nad olbrzymów.
Czyli on z niej może być czarna dziura?
Nie, za duża jest masa. Czerwona Betelgeuse, ona zeszła już z ciągu głównego dawno, jest powyżej ciągu głównego, jak patrzymy na diagram Hertzsprunga-Russella i w przyszłości będzie...
Biały karol?
Tak.
Czyli nie ma groźby takiej, że gdzieś w najbliższej okolicy czarna dziura się pojawi?
Nie, tu akurat takiej groźby nie ma.
Bo to są takie, wie pan, myślę, że wiele osób sobie w tych katastroficznych filmach, zwłaszcza to jest, że taka czarna dziura mogłaby gdzieś tu przylecieć i wciągnąć wszystko, prawda?
To jest raczej taka fantastyka. Myślę, że akurat tu możemy być spokojni, że to są obiekty, które są dobrze lokalizowane. No, następują zjawiska o charakterze ekstremalnie katastroficznym, no zderzenia czarnych dziur. Dobrze wiemy, że...
O nim jeszcze powiemy, bo to nas czeka za kilka miliardów lat. Nasza galaktyka zderzy się przecież z Andromedą.
Z Andromedą, to jest galaktyka, ale zarejestrowano już 12 przypadków zderzeń czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Są rejestracje. Zresztą ta pierwsza udana rejestracja bezpośrednio prowadząca do odkrycia fal grawitacyjnych to dwie czarne dziury. Jedna miała masę 29 mas Słońca, a druga miała 39, co dało razem 65 mas. Ale w wyniku zderzenia powstała nowa czarna dziura, gdzie ubytek tych mas było o 3 masy Słońca. I z tych ubytku, tej masy, 3 mas Słońca, przekształcenie energia nastąpiło w fale grawitacyjne, które do nas dotarły i były przez LIGO zaobserwowane. Czyli są rzeczywiście
procesy... Nagroda Nobla zresztą.
Tak, Nagroda Nobla.
Także dokładnie, warto badać.
Czyli są takie zjawiska jak zderzenia czarnych dziur, którym towarzyszy właśnie powstawanie fal grawitacyjnych i następuje już ich rejestracja przez nie tylko LIGO, ale WIGRO w Europie.
Ale to są chyba, panie profesorze, energie porównywalne, czy zbliżone jakoś bardziej do wielkiego wybuchu, bo to już
bym powiedział tak, że...
Nie ma nic silniejszego w tej chwili w kosmosie.
Najlepszym porównaniem jest to, że maksimum energii, jakie przypadało w wyniku zderzeń tych zarejestrowanych dwóch czarnych dziur, za które ten Nobel został przyznany, to odpowiadała ta maksymalna energia w momencie zderzenia 50 mocom świecenia widzialnego wszechświata. Wówczas.
Oj.
Proces krótkofalowy, ale Trudno sobie wyobrazić, ale tak rzeczywiście jest to ocenione. Natomiast to, że ta fala grawitacyjna dotarła do nas z odległości 1,3 miliarda lat, bo 1,3 miliarda lat świetlnych to była odległość, że sam fakt, że ona dotarła, to widzimy, jak niezwykłe to było wydarzenie.
Wtedy z Ziemią to jeszcze było chyba krucho.
No, tak, nie życie wiem, już się tliło.
Tliło się, ale to jeszcze w powijakach. Panie profesorze, teraz jeszcze tak, wracając do tych czarnych dziur, zapadania się czarnych dziur i tego, czy taka czarna dziura gdzieś w okolicy może być. Pewnie widział pan profesor film Interstellar. Tam była taka fantazja rzeczywiście podana, że koło Saturna znaleźli czarną dziurę, taką mały punkcik, który by po prostu...
Taką mikro.
Tak, właśnie, mikro czarna dziura, która bardziej była tunelem czasoprzestrzennym zasadniczo niż czarną dziurą, bo tam nie było żadnego obważanka, nie było żadnego światła wokół. To był taki punkt, który miał bardzo silne pole grawitacyjne. I, no, czy to jest możliwe? Czy to na potrzeby filmu wiadomo, że takie rzeczy się robi, ale...
No to było science fiction.
Ale wielu fizyków mówiło, że w tym filmie było dużo takich prawdopodobnych rzeczy, które no wiadomo, na potrzeby scenariusza musi to być logiczne, musi to być trochę, no tak, że człowiek w czarną dziurę wleci, to jest niemożliwe, bo no, by go rozciągnęło, ale no...
Ja sądzę, że nauka przekracza próg fantazji i że się, no, przed nami szereg niespodzianek. Myślę, że też wyobraźnia ta naukowa znacznie przekracza, jeżeli można powiedzieć, ten próg tej fantastyki takiej popularnej. Także ja bym tutaj był ostrożny w takim ekstrapolacji, czy to jest możliwe. Sądzę, że no, być może będziemy się ocierać o rozwiązanie zagadki początku czasu. Tak bym to widział, jeśli chodzi o naturę właśnie czarnych dziur, bo tam prawdopodobnie tak Stephen Hawking traktował czarne dziury jako obiekty odizolowane od reszty wszechświata i analizował osobliwości, ich naturę, czy takie stany ekstremalne, które odpowiadały właśnie początku naszego wszechświata. To raczej bym w tym kierunku widział rozwój teorii koncepcji i eksperymentalnych.
Jakichś. Czyli możliwe jest, że w tych czarnych dziurach mamy takie mikropoczątki wszechświata, czyli takie wielkie wybuchy.
I tak, poznawanie tych obiektów to tak jakby odtwarzanie tej historii wczesnej wszechświata.
No tak, bo skoro tam się czas zatrzymuje, to samo zjawisko było na początku chyba wszystkim.
W ogóle zagadnienie jest potem, no prawdopodobnie mówienie, jeśli mówimy o historii wszechświata, o początku czasu, to też jest problematyczne, bo wiadomo, to ogólna teoria względności Einsteina poucza, że czas, przestrzeń, materia są nierozerwalnie związane. Na początku nie było ani przestrzeni, ani czasu, ani materii. To musiało powstać. Także problem czasu wciąż stanowi taką ekscytującą zagadkę i być może droga do głębszej analizy, wiecie, przez analizę właśnie natury tych obiektów.
Teraz proszę sobie jeszcze wyobrazić, że te wszystkie galaktyki, te miliardy galaktyk, te wszystkie czarne dziury, wszystkie były na początku czasu ściśnięte do takiego jednego punktu. No, to jest dopiero. Czyli zupełnie niewyobrażalne rzeczy.
Trochę to nam przypomina taką mistyczną genezę świata wręcz, także wszechświat wystartował z punktu, co by przez to nie rozumieć. I w tym punkcie były zaszyte prawa natury i potem ta cała reszta, łącznie z tym dzisiejszym naszym światem, już było zakodowane w tej chwili początkowej.
I tak samo zakodowany jest koniec tego wszechświata. Aczkolwiek tutaj scenariusze są bardzo różne. Czy siła czarnych dziur przezwycięży siłę, czy czarne dziury przezwyciężą białą materię, tak? Czyli tą pozytywną. No, to jest pytanie jeszcze takie.
No, na dzień dzisiejszy jest raczej taki scenariusz, że rozszerzanie się przestrzeni, czyli wszechświata, będzie trwało nieskończenie długo, aż do momentu, kiedy wszystkie obiekty zgasną. Także nie będą w ogóle widoczne. Raczej ten scenariusz jest. Czyli to,
wypali się paliwo po
prostu. Tak, wypali się paliwo, bo wiadomo, że wraz z rozszerzaniem wszechświata maleje nie tylko temperatura, ale gęstość materii, czyli ona ulega coraz większemu rozrzedzeniu. No i te obiekty, które istnieją, jak zaczną gasnąć, staną się przez to mniej widoczne i raczej jest to scenariusz wszechświata, ekspansji wszechświata otwartego, rozszerzającego się w nieskończoność.
Chyba, że znowu jakaś katastrofa się
chyba
wydarzy.
Że nieoczekiwane
zawsze
zjawiska...
katastrofy się bierze życie, no mówiąc krótko. Życie na Ziemi też stało się dzięki katastrofie. Proszę Państwa, ja myślę, że zrobimy na dzisiaj kropkę, dlatego że ta wiedza jest rzeczywiście niezwykle trudna. Za tydzień powrócimy do tematu czarnych dziur z panem profesorem i będziemy kontynuować te wątki. Profesor Henryk Drozdowski, Wydział Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ja też dziękuję panu redaktorowi i państwu za wysłuchanie.
Bardzo dziękuję państwu. Spokojnej nocy życzymy, bez czarnych dziur oczywiście, i za tydzień zapraszam na kontynuację tematu. Do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc. Thank you.